przypomnę, że jest 23 sierpnia. Ja się nazywam Antonio Paliński i rozmawiam dla Państwa w Borowie, gdzie jest dwór rodziny Grabskich, gdzie urodził się Władysław Grabski, profesor Władysław Grabski, wybitny uczony, ekonomista, ale też działacz społeczny, człowiek, który w niezwykły zupełnie sposób łączył i praktykę, i teorię. Pamiętają go przeważnie Polacy, ci, którzy w ogóle znają historię Polski, jako twórcę złotówki, jako człowieka, który powstrzymał w Polsce hiperinflację, stworzył naszą nową narodową walutę na miejsce marki polskiej, stworzył Bank Polski i w ogóle takie solidne podstawy międzywojennej gospodarki. Złotówka była porządną bardzo walutą, niezwykle solidną, ale Władysław Grabski był też społecznikiem, był człowiekiem, który w czasie I wojny światowej położył ogromne zasługi dla pomocy tym Polakom, którzy zostali wysiedleni z rejonu Polski na teren Cesarstwa Rosyjskiego. To były tysiące ludzi, rzadko się dzisiaj pamięta o tym, i profesor Grabski stał na czele Komitetu Obywatelskiego, który zajmował się opieką nad tymi Polakami, którzy zmuszeni zostali do opuszczenia w czasie wojny swoich domów, a równocześnie był wybitnym uczonym, był wykładowcą Szkoły Głównej Gospodarstwa Wielkiego, był socjologiem wsi, ale też człowiekiem, który sam na roli gospodarował właśnie tutaj w tym gospodarstwie, w swoim dworze. A ten dwór jest niesamowity. Ja przed chwilą się przespacerowałem przez środek tego budynku i muszę Państwu powiedzieć, że ta dawna polska architektura, ona była niezwykle funkcjonalna, niezwykle użyteczna. Ten dwór, który tutaj stoi, który został zbudowany w latach 20. na miejscu starego modrzewiowego dworu, jest niezwykle jakiś taki ergonomiczny, użyteczny. Tam jest wszystko na swoim miejscu. Każde pomieszczenie jest dokładnie takie, jakie powinno być, żeby się żyło i pracowało wygodnie. A w naszym studiu jest kolejny gość, proszę Państwa. Przyszedł do nas pan Waldemar Wojciechowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień państwu.
Pan jest rolnikiem, jest pan też kandydatem do sejmiku w nadchodzących wyborach samorządowych. Do sejmiku województwa.
Tak, jestem rolnikiem. Prowadzę gospodarstwo rolne 35-hektarowe. Co prawda nieduże, ale no, region nasz łowicki jest taki, że jest tutaj głód ziemi. O profilu mlecznym dostarczam mleko do łowickiej spółdzielni mleczarskiej. Kandyduję do sejmiku województwa łódzkiego. Jestem kandydatem, no bo dopiero będę mógł powiedzieć, że kandyduję, jak zostaną zarejestrowane listy. I będę ja na tej liście.
A kandyduje pan z jakiej struktury, z jakiej partii politycznej?
Kandyduję z partii Prawo i Sprawiedliwość, której jestem członkiem. Dlaczego kandyduję? Otóż miałem okazję jako działacz społeczny kilkakrotnie być na sesjach Sejmiku Rady Województwa Łódzkiego. Bardzo dużo mówi się tam o rolnictwie. Natomiast co zauważyłem? Nie ma w Radzie prawdziwych rolników. Nie tych pseudorolników, jak to się mówi z Marszałkowskiej w białych kołnierzykach, ale tych prawdziwych rolników, którzy mają bezpośredni kontakt z ziemią, którzy mają bezpośredni kontakt ze zwierzętami. Są podejmowane tam bardzo ważne decyzje na temat strategii rolnictwa, a chciałbym powiedzieć, że rolnictwo w województwie łódzkim to prawie 50% całej działalności przemysłowej. Tym bardziej, że ja wywodzę się z powiatu, gdzie jest bardzo mocno rozwinięte rolnictwo, i to produkcja zwierzęca, i produkcja mleka, i produkcja roślinna, warzywa, owoce. Także uważam, że moje doświadczenie, moja wiedza na temat rolnictwa w tym sejmiku jak najbardziej będzie wskazana i się przyda.
Czy to jest pana pierwsze zaangażowanie polityczne? Czy pan uczestniczył w jakichś innych ruchach, organizacjach?
Zaczynałem bardzo, bardzo dawno temu. Jestem znaną osobą z działalności społecznej. Mam bardzo, bardzo wiele osiągnięć na tej niwie. Taką jedną z najważniejszych osiągnięć, która udała mi się wprowadzić w życie i doprowadzić do tego, aby funkcjonowała, jest powstanie przy mojej rodzimej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu, w mojej miejscowości. Założyłem dziecięco-młodzieżową orkiestrę Dentom. Bardzo trudno było to zrobić, ponieważ nie miałem na to środków finansowych. Udało mi się to dzięki wielu dobrym ludziom, którzy mi w tym pomogli. Dziś ta orkiestra działa 5 lat. Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że dzieci i młodzież, która w tej orkiestrze gra, nie uczęszcza ani nie jest po żadnych szkołach muzycznych.
Wielka szkoda, żeśmy przedtem o tym nie wiedzieli. To błąd mój tutaj w rozpoznaniu dziennikarskim, bo gdybym wiedział, to chyba bym pana poprosił, żeby pan z tą orkiestrą tutaj przyjechał. Właśnie, proszę państwa, minęła godzina 9:00, za chwilę 3:00 godzina poranka wnet.
Trzecia godzina poranka wnet. Trzecia godzina poranka.
Trzecia godzina poranka wnet. Trwa kolejny dzień naszej trasy związanej z projektem Iskra, źródła niepodległości. To jest projekt, który polega na tym, że podróżujemy po Polsce i wędrujemy po różnych miejscach, w których urodzili się ludzie ważni dla polskiej niepodległości, dla polskiej kultury. To są pisarze, artyści i politycy. Oczywiście dziś jesteśmy w Borowie. W Borowie, w miejscu, gdzie urodził się Władysław Grabski, wybitny ekonomista, premier w okresie II Rzeczpospolitej i twórca naszej narodowej waluty, czyli złotówki. A projekt Iskra realizowany jest we współpracy Radia Wnet i Narodowego Centrum Kultury. Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego są naszymi patronami w pracy nad tą akcją. A w studiu cały czas jest jeszcze pan Waldemar Wojciechowski, kandydat tutaj do Sejmiku i rolnik. Pan tutaj podkreślił, że pan przede wszystkim jest rolnikiem, produkuje pan mleko. Jak ktoś będzie kupował mleko z łowickiej spółdzielni, to być może będzie to właśnie mleko od pana Waldemara Wojciechowskiego. Doszło do zmiany niedawno na stanowisku ministra rolnictwa. To wynika chyba jakby, że coś tutaj z tą polityką rolną rządu było nie w porządku, no bo inaczej ministra i całej ekipy się nie wymienia.
Nie mnie oceniać poszczególnych ministrów rolnictwa.
A kto, jak nie rolnik, ma oceniać ministra rolnictwa?
Tak, ale ja mam wiedzieć, że mam mieć na koncie pieniążki. Od tego jest rząd Rzeczpospolitej. Uważam, że ten rząd jak najbardziej sprawdza się w tym, co robi i spełnia obietnice przedwyborcze. Minister Krzysztof Jurgiel przez 2 lata, prawie przez 3 lata, pełnił swoją funkcję. Uważam, że dobrze. Ponieważ wiele rzeczy w rolnictwie się zmieniło. Mam nadzieję, że po tej zmianie, jaka nastąpiła, pan minister Krzysztof Jan Ardanowski również dobrze, a jeszcze lepiej, będzie tą funkcję pełnił i będzie dbał o polskie rolnictwo, o polskich rolników i o najjaśniejszą Rzeczpospolitą.
No ale jednak dochodzi do protestów rolniczych. Myśmy też rozmawiali, to są często młodzi rolnicy, tacy dynamiczni, już wykształceni po europejsku, którzy powinni najlepiej sobie radzić na tym rynku. Ludzie, którzy nie musieli, ale zdecydowali się, że właśnie na tą drogę zawodową, i którzy protestują, którzy mówią, że w supermarketach można kupić ziemniaki z Cypru, Portugalii, nie wiadomo skąd, którzy twierdzą, że tam nie do końca jest wszystko w porządku z tym organizacją tego systemu dopłat. No innymi słowy, nie cała wieś jest zadowolona.
Panie redaktorze, szanowni państwo, protesty były jak najbardziej na miejscu i potrzebne wtedy, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Jak były negocjowane warunki wejścia do Unii Europejskiej, jak były negocjowane warunki bardzo ważne dla rolnictwa. Dziś, jak wszyscy wiemy, z przykrością trzeba to zaznaczyć i powiedzieć bardzo mocno, Unia Europejska na wszystkie strony i wszelkimi możliwymi sposobami wykorzystuje naszą Polskę, wykorzystuje nas, rolników, poprzez różnego rodzaju interesy, jakie są ważne dla starej Unii, a niekoniecznie dla tych członków, którzy weszli po tych przemianach ustrojowych, jakie nastąpiły. Uważam, że dopóki poprzednie rządy nie przestaną szkalować na Polskę, na polskich rolników w Brukseli, dopóty będziemy mieli bałagan i w Unii, i w Polsce. My nie jesteśmy źle nastawieni, wrogo nastawieni do Unii Europejskiej, ale muszę to powiedzieć, że polski rolnik jest cały czas oszukiwany. Cały czas. Dziś, tak jak pan wspomniał, że jest produkowane polskie mleko. Tu, na rejonie powiatu łowickiego, który jest bardzo, bardzo mocno usadzony w produkcję mleka, stąd spółdzielnia mleczarska na tym terenie. Też ktoś próbuje z zachodu różnymi kanałami, różnymi ścieżkami wtrącać się i próbuje przejąć kontrolę nad rynkiem mleka w Polsce, bo to nie tylko nad Łowiczem, ale w Polsce, aby stało się tak, jak stało się z produkcją wieprzowiny, gdzie w każdą środę w Niemczech zapadają decyzje, jaka będzie cena wieprzowiny w Polsce. I to samo, jeżeli się polscy rolnicy nie obudzą, nie będą protestować, nie będą pokazywać swojego niezadowolenia, stanie się z produkcją mleka, że w Niemczech będzie dyktowana cena, tygodniowa cena, i będzie to prowadzone do tego, że zostaną się 2-3 potężne zakłady w Polsce, gdzie będą skupywały i będą mleko i będą decydowały o cenie, a ta cena nie zawsze będzie taka, jaką rolnik by sobie życzył.
No ale czy tutaj nie są potrzebne jakieś zabiegi? Bo to trudno, żeby polski rolnik protestował przeciwko temu, co się dzieje w Niemczech. Chyba nawet nie ma takiej możliwości. Tutaj może jakaś bardziej aktywna polityka rządu jest potrzebna w takim razie.
Panie redaktorze, szanowni państwo, polityka rządu uważam, że nie wszędzie może sięgać. Jak najbardziej ministrowie i premier jeżdżą do Brukseli, ale są dyrektywy, są popodpisywane wieloletnie umowy, których dziś, na które my dziś nie mamy wpływu, a decydenci z Niemiec, z Holandii, z Belgii, z Danii mają wpływ i robią co chcą po prostu. No nie oszukujmy się, no przecież obserwujemy obrady szczytu Unii Europejskiej, gdzie zapadają wszystkie decyzje i widzimy, w jaki sposób tam mówi się o Polsce. Pamiętamy, jak mocno broniła tego pani premier Szydło. Widzimy, jak bardzo mocno broni tego pan premier Mateusz Morawiecki. No dziś przekonujemy się, że niektóre sprawy, a nawet większość spraw o Polsce, co się mówiło, jest dziś nieprawdą. Dziś jest nieprawdą i dlatego no mówię, no, ta zielona wyspa obiecywana w Polsce siedzi tam w Brukseli. Ja nie będę mówił nazwisk, bo to może zabrzmieć niezbyt ładnie, ale ta zielona wyspa, i wiemy, o kogo chodzi, robi bardzo wrogą robotę dla Polski. Bardzo wrogą robotę dla Polski. Jak obserwujemy scenę polityczną w Polsce, widzimy, co Platforma Obywatelska z naszym PSL-em ukochanym, co robią. No, oglądamy chociażby taki program w telewizji Polsat rano w niedzielę o godzinie 9, Radio Z i Polsat. Tam są politycy. Słuchaj, i ci politycy
nawet
się
nie wiedziałem, że takie radio istnieje, ale skoro pan uważa, że tak istnieje, to
jest.
Wierzę panu na słowo.
I tam się naprawdę dzieją bardzo, bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Bardzo dziwne rzeczy są wypowiadane. Widzimy, co się dzieje. No jest ogólnie nagonka na nasz kraj, na naszą rząd, na Polskę, na Polaków.
Może dlatego należy słuchać właściwych rozgłośni radiowych. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dokładnie tak.
Pan Waldemar Wojciechowski, rolnik i kandydat do Sejmiku Wojewódzkiego w najbliższych wyborach samorządowych.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, miłego dnia życzę.
A w Poranku Wnet, proszę państwa, trwa trzecia godzina. Jesteśmy w Borowie, w dworze Władysława Grabskiego i przychodzą do nas lokalni samorządowcy. Tutaj niedaleko miastem powiatowym jest historyczne, jeden z najpiękniejszych polskich historycznych miast, książęce i biskupie miasto Łowicz, a w naszym studiu burmistrz Łowicza, pan Krzysztof Kaliński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan burmistrz z sarmackim wąsem, jak przystało na burmistrza takiego historycznego miasta. Jak zbierałem informacje tutaj, jaka jest sytuacja przed wyborami samorządowymi w Łowiczu, to jest taka sytuacja, że kiedyś pan był związany z partią, która teraz dominuje na polskiej scenie politycznej. Teraz to się jakoś pomieszało. Już pan nie jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Czy ja coś źle rozumiem? Jak to wygląda?
W 2002 roku kandydowałem do Rady Miejskiej. Byłem popierany przede wszystkim przez Platformę Obywatelską. W 2006 z tym, gdy kandydowałem na urząd burmistrza, byłem popierany przez Platformę Obywatelską, Prawo i Sprawiedliwość i Samoobronę. Jeszcze w 2010 byłem popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, no a w tej chwili już w 2014 i teraz będę kandydował z własnego komitetu.
A co się takiego stało, że pana drogi z prawicą się rozeszły?
No, ja jestem człowiekiem prawicowym, zawsze to deklarowałem i o takiej ideologii no, swojej prawicowej i życiu takim konserwatywno-chrześcijańskim. No, ale nie jestem członkiem żadnej partii i być może to spowodowało, że rozumiem. Jestem niezależny. Niezależność jest dobra, także nie przeszkadza w życiu.
Niezależność nie przeszkadza w życiu. Rzeczywiście porozmawiamy w takim razie, jaki jest stan Łowicza, z którym pan idzie przedstawić się mieszkańcom do kolejnych wyborów samorządowych.
Stan miasta jest bardzo dobry. Jesteśmy w dobrej kondycji finansowej. Mamy umiarkowane zadłużenie i to jest zadłużenie. To są kredyty brane na inwestycje. Mamy wyjątkowy rok inwestycyjny, ten właśnie 2018, chociaż nie wszystkie inwestycje wykonamy, ale mamy duże inwestycje, takie jak modernizacja oczyszczalni miejskiej za kwotę ponad 70 milionów złotych z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, 45 milionów budujemy wspólnie z PKP PLK wiadukt, drogi dojazdowe do wiaduktu, no i miasto współfinansuje też wiadukt, inwestycja będzie zakończona w 2020 roku. W tej chwili przygotowujemy się do budowy tunelu w ulicy Mostowej, to takie największe inwestycje, to też inwestycja, która będzie kosztować miasto ponad 20 milionów złotych. W tym roku wszystkich inwestycji jest około 60, w tym z budżetu obywatelskiego 11. Miasto ma 10 dzielnic, z każdej dzielnicy jedna inwestycja za około 100 tysięcy i wspólna ogólnomiejska za 300 tysięcy złotych. Dużo takich mniejszych chodniki czy utwardzenie ulic, naprawa nawierzchni, ale też place zabaw, obiekty sportowe. Także jesteśmy miastem bardzo prospołecznym. Jako czwarte miasto w Polsce wprowadziliśmy kartę 3+. I już w 2006 roku dodatkowe becikowe miejskie, mamy kartę seniora, bardzo dobrze współpracujemy ze wszystkimi organizacjami, stowarzyszeniami, wspieramy około 30 organizacji o charakterze właśnie społecznym, organizacje, które pomagają osobom starszym, niepełnosprawnym, organizacjom sportowym, dotacji z Urzędu Miasta. Także, a jednocześnie jesteśmy miastem czystym, uporządkowanym, z imprezami dla młodzieży, z księżackim jadłem 9 września. Duża impreza o charakterze regionalnym. Będzie Jan Kuroń gotował krupnik, będzie konkurs dla kół gospodyń wiejskich na najsmaczniejszy krupnik. Będzie później występował Zenek Martyniuk, Doda i zespół cygański Dziani.
No dobrze, bardzo dobrze, będzie występował.
Warto przyjechać do Łowicza, żeby zobaczyć, jakie miasto jest uporządkowane, czyste, zadbane, dużo kwiatów.
Na pewno tak jest, ale nie wszyscy podzielają pana tak optymistyczne zdanie, bo tutaj znalazłem w Dzienniku Łódzkim na przykład informację na temat tego, że istnieje jakiś spór między spółką, która ma przebudowywać oczyszczalnię ścieków, a władzami miasta. Spółka powiedziała, że realizacja inwestycji jest zagrożona i że istnieje wysokie ryzyko wystąpienia katastrofy ekologicznej. Skąd te zarzuty się wzięły?
To jest nieprawda. Firma Control Proces, która podpisała ze mną umowę 21 listopada 2017 roku, nie realizuje, nie jest zadaniem spółki kwestionować dokumentację, którą znała w specyfikacji przetargowej i zaakceptowała, podpisując ze mną umowę. I nie jest teraz doszukiwanie się błędów w dokumentacji, którą zaakceptował też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, przyznając nam dotacje. Spółka robi wszystko, żeby zerwać umowę z miastem, a jej zadaniem jest wykonywać pracę, a nie kwestionować dokumentację dobrą.
Ale
dokumentację.
Dlaczego spółka chce zerwać umowę z miastem? To nie chce zarobić?
To jest spółki sprawa. Nie chciałbym za nią odpowiadać. No przede wszystkim wzrost cen pod koniec ubiegłego roku, maszyn, urządzeń potrzebnych do modernizacji naszej oczyszczalni, no, spowodował takie podejście firmy.
Czyli te zarzuty, że grozi katastrofa?
Nie, mamy zapewnienie narodowego. Absolutnie jest to bzdura kompletna. Mamy zapewnienie, rozmawiałem 18 lipca w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na temat dotacji. Dotacja nie jest zagrożona. Przygotujemy kolejny przetarg i sądzę, że wybierzemy firmę, która będzie pracować, a nie dyskutować i słać codziennie 4 pisma do miasta kwestionujące dokumentację, którą, tak jak powiedziałem, do której nie miał wątpliwości w zapytaniach do oferty przetargowej. Miała tylko jedno zapytanie dotyczące jednego z urządzeń, a przyjęła tę dokumentację i podpisując umowę, ją akceptowała.
No to wygląda na to, że wybrano złego wykonawcę.
Ale to w dzisiejszych czasach tak jest. Jest wiele samorządów, które albo z własnej inicjatywy zrywają umowę, albo firmy zrywają umowę. No, chociażby bardzo głośna sprawa tunelu w Świnoujściu, gdzie też doszło do zerwania umowy. I z powodu też wzrostu kosztów wykonawstwa. Samorządy w Polsce nie wykonają 1/5 inwestycji w tym roku z powodu braku ofert w przetargach, wycofywania się oferentów, z powodu wzrostu cen materiałów budowlanych bardzo. I powiedzmy szczerze, z powodu braku pracowników. I na rynku łowickim też to mamy. Mieliśmy przetargi ogłaszane po raz czwarty i nie było wykonawców, czy przetargi, w których jeden wykonawca na inwestycje za 1 200 000 oferował 1 700 000 i trzeba było to przyjąć.
Tutaj rozmawiałem jakiś czas temu w dzisiejszej audycji telefonicznie z ministrem inwestycji i rozwoju, który tak dość optymistyczną wizję prezentował tego, że w Polsce inwestycje wzrastają i że on się bardzo cieszy z tego, że wzrastają również inwestycje samorządów. Z tego, co pan mówi, sytuacja nie jest tak bardzo optymistyczna.
Tak, wzrastają. My mamy też to, co powiedziałem wcześniej, bardzo dużo inwestycji zaplanowanych i bardzo rok inwestycyjny, 30% przy 160-milionowym budżecie, 30% to są inwestycje i tak jest w samorządach. Jest to związane ze środkami unijnymi realizowanymi przez samorządy. Miasto w tej chwili realizuje 6 różnych projektów z dofinansowaniem właśnie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i z Urzędu Marszałkowskiego. I faktycznie inwestycje samorządowe bardzo pobudziły rynek, ale jednocześnie jest ich tak wiele, a brakuje wykonawców.
Brakuje wykonawców, czyli to jest taki problem, który może
i zachwiać. Ogólnopolski. Taka jest sytuacja w Warszawie, w Gdańsku, w Szczecinie, w Poznaniu i w Łowiczu chociażby i w gminach podłowickich, gdzie nie ma ofert do przetargu.
Czy to jest tak, że brakuje również rąk do pracy?
Tak, absolutnie brakuje rąk do pracy. No, w Łowiczu też kilkuset Ukraińców pracuje. Mówi się, że gdyby nie ich praca, to niektóre zakłady miałyby duże problemy z produkcją.
A czy to są tacy pracownicy, którzy przyjeżdżają i wyjeżdżają, czy istnieje już taka grupa obywateli, którzy po prostu mieszkają?
Wiele osób mieszka i zarejestrowani w Urzędzie Pracy i pracują na dłuższy czas.
Z perspektywy Łowicza, czy to osiedlanie się w Polsce obywateli Ukrainy jakieś powoduje jakieś konflikty, niesnaski, czy to raczej przebiega spokojnie?
Nie, jest bardzo spokojnie. Byłem świadkiem w katedrze koncertu trojga pani i dwóch panów Ukraińców, którzy dziękowali Łowiczowi za takie dobre przyjęcie ich rodaków. Otrzymali owacje na stojąco, przychodzą do katedry. Widać po prostu, jak się żegnają. Przychodzą się modlić. Słyszymy ich w sklepach, na ulicy, w bankach.
Powiedział pan, że miasto zadłużone jest w sposób umiarkowany. Możemy coś powiedzieć o liczbach? Jak to wygląda, to umiarkowanie?
Na dzień dzisiejszy no, jest uchwała Rady Miejskiej upoważniająca mnie do kolejnego kredytu, ale jest to 29%. W ubiegłym roku będzie 29%. Średnie zadłużenie samorządu w Polsce 33%, a więc przy dużych inwestycjach mamy mimo wszystko niższe średnie zadłużenie niż mają samorządy.
Uważa pan, że dla takiego miasta jak Łowicz to nie jest poziom, który może zagrozić?
Nie, to nie jest poziom, który zagraża, gdy w tej pierwszej transzy realizowania projektów unijnych miasto w 2011 i 2012 dużo robiło, też to zadłużenie przekroczyło nawet 30%, a później spadło do 14%.
To na zakończenie. A nie, jeszcze o reformę oświaty się pana tutaj chciałem się pana dowiedzieć, bo zawsze jak jeździmy w Polsce, to się staramy dowiedzieć, jak te procesy, które ogólnopolsko są inicjowane, wyglądają tutaj z perspektywy miast i miasteczek, jak to w praktyce wygląda, reforma oświaty w Łowiczu, jak to przebiega?
Przebiegła w ubiegłym roku bardzo spokojnie i przy jednomyślnej akceptacji Rady Miejskiej. Mieliśmy dwa zespoły szkół, w których szkoły podstawowe były połączone z gimnazjum i oprócz tego dwa gimnazja samodzielne. I te dwa gimnazje, gimnazjum numer 1 włączyliśmy do szkoły podstawowej numer 1, gimnazjum numer 2 do szkoły podstawowej numer 2. Nie było zwolnień nauczycieli, mimo że nam ubyła 1/9 uczniów, 1/9 dotacji. Część nauczycieli przeszła na emeryturę już uprawnionych, na świadczenia kompensacyjne. No i też, żeby ludzie nie tracili pracy, zmniejszyliśmy liczbę uczniów w klasach. Mamy w tej chwili średnio 21 uczniów na klasę. To jest dużo poniżej średniej krajowej. No, ale to też zapewnia wysokie wyniki nauki. To jest prawdą powszechnie znaną, że jeżeli nauczyciel ma mniej dzieci w klasie, to lepiej nauczy, bo szybciej sprawdzi ich wyniki i każdego może na lekcji zapytać. Są nawet klasy 14-15 osób.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Zapraszamy do Łowicza. Zapraszamy 9 września na Księżackie Jadło od godziny 14 na nowym trójkątnym rynku, który jest atrakcją Łowicza. Są tylko 3 trójkątne rynki w Europie średniowiecznej, w Paryżu, w Bonn i w Łowiczu.
Krzysztof Kaliński, burmistrz miasta Łowicz, był gościem Poranka Wnet.